postać Izabeli Czartoryskiej jest absolutnie fascynująca i nie ma szansy, żebyśmy dzisiaj przez chwilę rozmawiając tutaj w radiu wyczerpały, czy chociaż w ogóle nadgryzły temat tej postaci, więc tym bardziej gorąco Państwa zapraszamy jutro do Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Rajskiej o 17 na to spotkanie, na które ja też się wybieram. No ale przejdźmy już do samej Izabeli Czartoryskiej. W wieku 16 lat, niespełna, wydano ją za wuja księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. No i nie było to małżeństwo z miłości, bo w tych arystokratycznych kręgach nie z miłości się wychodziło za mąż. No ale mało tego, panna młoda była wtedy świeżo po przebytej ospie, oszpecona i zastraszona. I od tego zaczynasz swoją książkę.
Od tego zaczynam swoją książkę, bo bardzo chcę, żeby czytelnicy poczuli, wgłębili się w poczuli to, co Izabela mogła czuć, spróbowali poczuć, bo tego na pewno nikt nie poczuje, ale też, żeby spróbowali zrekonstruować sobie, jak wtedy myślano, jakie panowały przekonania w tamtych czasach, przekonania o obowiązkach rodzinnych, o roli kobiety, jak w ogóle podchodzono do instytucji małżeństwa, bo Sylwia mówi tutaj o małżeństwie, a tak naprawdę to nie było żadne małżeństwo, tylko kontrakt, zwyczajny kontrakt. Izabela była najlepszą partią w Europie. Wtedy taką walutą numer jeden był dukat holenderski i ona miała posag w wysokości 800 tysięcy dukatów holenderskich, czyli wymiatała inne panny z rynku matrymonialnego. Familia Czartoryskich nie chciała jej po prostu wypuścić z rąk, więc stwierdzono, cóż, wyjdzie za swojego wuja. Oczywiście było to małżeństwo, które wymagało dyspensy, no ale kolejny z wujów był biskupem poznańskim, więc krótka piłka, stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa. No i pan Czartoryski poprowadził pannę Czartoryską do ołtarza, co w pierwszej chwili na pewno nie skończyło się dobrze, ale żyli ze sobą kilkadziesiąt lat i podobno byli bardzo lubiącym się, współpracującym i szanującym małżeństwem. Ale to za kilkadziesiąt lat wcześniej nie było tak wesoło.
Jak to się stało, że zainteresowałaś się tą postacią i to jej chciałaś poświęcić swoją debiutancką powieść?
Znasz mnie, Sylwio, od lat, więc wiesz, że zawsze bardzo mocno siedziałam w historii, starałam się tę historię promować, bo uważam, że historia to jest najcudowniejsza z nauk, nauka bardziej ścisła niż matematyka wyższa, ale to jest materiał na odrębną audycję.
Ale jeszcze nikogo niczego nie nauczyła, bo regularnie powtarzamy błędy.
No właśnie. Jeszcze nikogo niczego nie nauczyło, ale może dlatego tak bardzo też dla wielu ludzi jest ciekawo, bo przecież ludzie lubią to, co znają. Czasami nawet jak nie jest za bardzo przyjemne.
I każdy chce na własnej skórze poczuć błędy swoich przodków, tak?
Sylwia, popłynęłaś. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że Izabela Czartoryska, mimo że żyła ćwierć tysiąclecia lat temu, wolę mówić tak niż 250 lat, bo to ma większy ciężar gatunkowy, po przybliżeniu się do niej, po poczytaniu różnych wspomnień, w których się pojawia, o dziwo, jako osoba sympatyczna, towarzyska, ciepła, potrafiąca słuchać, zwróć uwagę już na ten sam fakt, jak wspominają ją ówcześni kronikarze czy pamiętnikarze. Absolutnie nie tak, jak jest znana w popkulturze, bo znana w popkulturze jest, no, nazwijmy rzecz po imieniu, niezbyt elegancko, jako matka gromadki dzieci, a każdy z innym.
Do tego przejdziemy dalej. Był
jeden z powodów, żeby napisać tę książkę, żeby pokazać, że Izabela wcale nie była taka, jak nam się wydaje. Wgłębiałam się w poznawanie jej życia przez, uwaga, no, ponad 30 lat. Po raz pierwszy zetknęłam się z Izabelą w Puławach. Tam jest pałac, który po latach mieszkania w Pałacu Błękitnym stał się jej domem rodzinnym. W pałacu mieścił się Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, taka bardzo przyjemna instytucja, gdzie pracował mój wuj. I dzięki temu mogłam sobie w tym pałacu przebywać dziesiątki godzin, w parku setki godzin, a wujek podarował mi książkę Gabrieli Pauszer-Klonowskiej Pani na Puławach. Przeczytałam tę książkę. Oczywiście oceniłam Izabelę, jak to smarkula nieznająca życia. No jak to można mieć tyle dzieci i w ogóle...
I każdy z innym.
No to przede wszystkim, ale no 345 ślub dwustuletnich. Jak można przesadzać? Jak wykopywać i przesadzać? No wariatka. Ale potem, kiedy życie troszeczkę mnie doświadczyło, kiedy dojrzałam, I przeczytałam tę książkę kolejny raz i wpadły w moje ręce zapiski, dokumenty, nawet dokumenty źródłowe należące do rodziny. Stwierdziłam, Izabela to świetna kobieta i zależy mi na tym, żeby pokazać inną narrację historyczną, odkłamać to, co jest tak bezkrytycznie powielane.
Była półsierotą, niewykształconą, za to bardzo, bardzo bogatą, to o czym mówisz. Jak to możliwe, że była tak bogata, z tak świetnej rodziny, a jednocześnie tak niewykształcona, kiedy wychodziła za Czartoryskiego, za swojego wuja?
Prawda wyglądała tak, że wtedy nie było jakichś uregulowań prawnych, które obowiązywały, które obligowały też rodzinę do kształcenia dzieci. Tak naprawdę każda magnacka...
w rodzinach magnackich.
Oczywiście, każda magnacka rodzina robiła to, co uważała za słuszne. Jedni bardzo kładli nacisk na edukację, inni absolutnie nie chcieli, żeby ich dzieci tą edukacją przemęczały.
Zwłaszcza dziewczęta.
Tak, ale tutaj zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie Izabela była wnuczką innej Izabeli. Izabeli Morsztynówny z domu Czartoryskiej, z męża, córki tego poety, Jana Andrzeja Morsztyna, która bardzo, bardzo mocno przykładała uwagę do wykształcenia swoich wnucząt. I tymi wnuczętami, oprócz Izabeli, byli też jej przyszły mąż, Adam Kazimierz Czartoryski, jego siostra, Izabela Czartoryska Lubomirska. W swojej powieści tę Izabelę nazywam Elżbietą, bo Izabela to jest w ogóle hiszpańska odmiana imienia Elżbieta. Chcę, żeby czytelnikom było łatwiej chociażby połapać się w ciętych dialogach, które panie między sobą chwilami przeprowadzają. No i kolejnym wnukiem był Antoś, czyli przyszły Stanisław August Poniatowski. Ta trójka otrzymała fantastyczne wykształcenie jak na tamte czasy. Babka Morsztynowa Czartoryska sama o to zadbała. Mąż Izabeli chociażby znał, ludzie piszą, że od 7 do kilkunastu języków, ale wyobraźcie sobie państwo, że znał biegle w mowie i w piśmie arabski, hebrajski, turecki i podobno aramejski. To jest dla mnie już w ogóle gigant.
No taki w banałach jak angielski, francuski czy włoski,
tak,
nawet
tak,
nie wspominamy.
On w ogóle wyjechał sobie, wysłany przez ojca do Anglii na kilka lat. Mówił jak Brytyjczyk, francuski, wiadomo, miał francuskich guwernerów, więc rzeczywiście był poliglotą niesamowitym. Natomiast Izabelkę wychowywała na prowincji jej druga babka w Wołczynie. Babka, która prawie nie mówiła po polsku, w jakiejś tam łamanej polszczyźnie zwracała się do służby, która urodziła się w Czechach, więc posługiwała się niemieckim z domieszką francuskiego. Izabelę wychowała panna Petit, jej guwernantka, która była rodowitą paryżanką, więc takim pierwszym językiem Izabeli był język francuski. Gdzieś tam od służby podłapywała polski i tak naprawdę dopiero po wyjściu za mąż rozpoczęła się jej ścieżka edukacyjna i dopiero wtedy z takiej umysłowej parweniuszki zaczęła się zamieniać w osobę z otwartym umysłem.
Mówiłyśmy wcześniej o tym, że miała 7 dzieci, tak? Każde z innym mężczyzną.
Miało 10
dzieci. Tylko troje zmarło.
Tak, zmarło
od razu
czworo. Zmarło czworo, bo urodziła, tak, to może uporządkujmy, bo to trudno
tak,
się
i w ogóle jak ci się udało w tym wszystkim zorientować, skąd czerpałaś wiedzę na ten temat, bo to, że każde dziecko miała z innym mężczyzną, no to jest jednak szokująca dzisiaj też informacja, co dopiero w tamtych czasach, chociaż może wtedy wśród magnaterii to była rzecz normalna.
Wtedy mieliśmy przede wszystkim libertynizm, czyli takie zjawisko, które w dużym uproszczeniu polegało na tym, prąd umysłowy, filozoficzny, można powiedzieć, który przywędrował z Francji, a tak naprawdę to coś, co zawsze się działo w związkach, gdzie były układy, bo ktoś stwierdził, tak, otwarte związki. No nie, o otwartym związku możemy mówić wtedy, kiedy jest związek i poliamoria, czy coś tam jeszcze innego. Tutaj były po prostu kontrakty małżeńskie. Kontrakt małżeński też zobowiązywał małżonków do tego, żeby dali rodowi spadkobierce fortunę, najlepiej spadkobierce i spadkobierce zapasowego, czyli dwóch chłopców, no bo dziewczynki wiadomo, za bardzo dziewczynek się nie ceniło, posag z domu wyciągały i tyle z niej dobrego było. Mieli ci młodzi ludzie dać spadkobierce, no a potem każde żyło własnym życiem. Bardzo często podśmiewam się, kiedy czytam o takich różnych wydarzeniach, że po rozstaniu z kochanką czy kochankiem mąż albo żona wspierali swojego małżonka, podtrzymywali go na duchu. Jeden z kochanków Izabeli, Duke de Lazun, po rozstaniu z Izabelą próbował nawet popełnić samobójstwo i wtedy największym wsparciem dla niego okazała się jego żona. Ale wróćmy do dzieci. Izabela wyszła za mąż jako ta 15,5-letnia dziewczynka. Po pierwszym roku małżeństwa urodziła dziecko chłopca. Po drugim roku córeczkę. No i te dzieci zmarły niestety w bardzo wczesnym niemowlęctwie. Nawet nie wiadomo, ile one żyły. Zakładamy, że koło roku. To były dzieci biologiczne jej męża, księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Potem urodziła się jeszcze jedna córka, Teresa, też córka swojego ojca, która dożyła do wieku, no w tamtych czasach powiedzielibyśmy dojrzałego, bo miała 15 lat, zaczęto szukać kandydata na jej męża i zginęła w tragiczny sposób. Sukienka zajęła się od ognia w kominku. Dziewczynka została bardzo poparzona i parę dni później zmarła na gangrenę. Trzecim dzieckiem była córka pierwszego kochanka, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, zresztą kuzyna Izabeli, i to była Maria, późniejsza Maria Wirtemberska. Kolejnym dzieckiem
ona
był...
Ona też zmarła?
Nie, Maria Wirtemberska żyła bardzo długo i była pierwszą kobietą w Polsce, o której można by powiedzieć, że mogła się utrzymywać z pisania. Pierwsza...
Ach, to ta.
Pisarka. Okay. Po niej był brat Adam. Adam, ale on z księciem Adamem genetycznie nie miał nic wspólnego, bo był synem Mikołaja Repnina, czyli ambasadora rosyjskiego w Warszawie. Mało tego, tu doszło do paskudnej historii, ponieważ tak naprawdę to Stanisław August Poniatowski przybiegł do Izabeli podobno wieczorem i zaczął płakać, żeby ratowała jego rodzinę przed konfiskatą majątków, i tak naprawdę to, no, mówiąc brzydko i kolokwialnie i dosadnie, rodzina wepchnęła Izabelę do łóżka Repninowi. Ale ona bardzo dobrze wspominała tego mężczyznę, uważała, że to był jedyny mężczyzna, który naprawdę ją kochał, zaryzykował dla niej urząd, majątek i zaryzykował skutecznie, bo je stracił, został pozbawiony dostojeństwa, majątku, tak naprawdę trochę tak poddany ostracyzmowi społecznemu w Moskwie. Więc to był ojciec przyszłego niekoronowanego króla polskiego, założyciela hotelu Lambert, Adama Jerzego Czartoryskiego. Może szkoda czasu już na mówienie o kolejnych dzieciach, bo po prostu...
Ale ja chciałam tylko wspomnieć o tym, do jakich zrywów romantycznych był zdolny ten mężczyzna, bo wynajął cały teatr, żeby oczarować Izabelę.
Wiesz, Sylwia, im dłużej żyję, tym bardziej skłaniam się ku temu, że to nie był jednak zryw romantyczny, a chęć utarcia nosa ówczesnym władzom polskim, bo oczywiście tak, wynajął teatr i ku zgorszeniu całej Warszawy w środę popielcową księżna Czartoryska pojechała z nim na spektakl. Natomiast kilkakrotnie zachowały się we wspomnieniach takie epizody, że na przykład król siedział w loży i grano spektakl, pojawiał się Mikołaj Repnin i na przykład od trzeciego aktu życzył sobie, żeby zaczęto grać od nowa, że on chce obejrzeć spektakl w całości. No i król nie protestował, którzy to w ogóle nie mieli nic do powiedzenia, więc to był raczej taki trochę satrapa.
A skąd czerpałaś wiedzę na temat tych wszystkich pikantnych szczegółów życia Izabeli Czartoryskiej?
Sylwio, kochana, zewsząd. Zewsząd i nie ma przypadków, bo gdzieś te różne nitki zaczęły się w moich rękach łączyć, gdzieś tam zaczęły wpadać do moich rąk różne dokumenty, zapiski, czasami nawet dostępne tylko rodzinie, więc naprawdę z tego miejsca dziękuję bardzo wszystkim osobom, które mi pomogły. Starałam się odwiedzić miejsca związane z Czartoryskimi, szczególnie z Izabelą, czyli Puławę, no ale Puławę chłonęłam przez całą młodość. Sieniawę, Kraków oczywiście, no bo z Krakowem wiadomo, związana też w specyficzny sposób.
No tu mamy jej portret, ten, który jest na wszystkich reprodukcjach
Portret Roslina, o którym też piszę, to był taki malarz, który słynął z tego, że malował swoich modeli bardzo wiernie, więc rzeczywiście widać, że o ile na innych portretach zwężano Izabeli usta, bo miała bardzo wydatne usta, takie rzeczywiście piękne, duże, wspaniały uśmiech, miała komplet zębów, co w tamtych czasach pani kochana było ewenementem, to tutaj na portrecie Roslina ten uśmiech jest naturalny. Wiadomo, wtedy takim no najpiękniejszym uśmiechem, najpiękniejszymi ustami to były maleńkie usteczka pączek róży. Izabela absolutnie...
Czyli zupełnie nie tak jak dzisiaj.
Tak, a Izabela absolutnie nie wpisywała się w ten kanon urodowy.
W swojej książce dużo miejsca poświęcasz w ogóle sytuacji kobiet w XVIII wieku i no, nie są to budujące obrazy. Tworzysz też postaci fikcyjne, które pokazują, jak kobiety wtedy żyły i co miały do powiedzenia.
Tak, powiem szczerze, że taki też był mój cel, żeby z jednej strony jestem wielbicielką seriali kostiumowych, uwielbiam je, odpoczywam przy nich, jestem fanką serialu Babylon Berlin, muszę to powiedzieć, mówię o tym wszędzie.
No w ogóle życie Czartoryskiej idealnie się nadaje na taki serial.
Tak, a jej wnuczka Anna wielokrotnie wspominała, że bardzo chętnie zagrałaby rolę swojej babki, więc...
Za ładna.
Oj, Sylwio, wiesz co, tu mogłybyśmy dyskutować. Dużo widzę podobieństw do babci. No ale wracając do tematu kobiet w tamtych czasach. Stwierdziłam, że z jednej strony seriale kostiumowe, gdzie wszystko jest piękne, czyściutkie, wyprasowane, pachnące. Kobiety po porodzie wyglądają jak dobre wróżki, trzymające w rękach idealne dzieciątko. Trzeba włożyć w kij, w mrowisko i pokazać, jak tam było naprawdę.
Tak, i żadna nie ma śladów po ospie na twarzy.
Żadna nie ma śladów po ospie, tak. To jest też dla mnie ważny taki aspekt inności tej książki, że bardzo zależało mi na tym, żeby była wypełniona prawdziwą tkanką historyczną. Mówisz o tym, że tworzę postacie fikcyjne, tak, i to jest prawda, natomiast to są tak naprawdę archetypy kobiet, które wtedy występowały. Czyli na przykład kobiety, która została zamknięta w domu dla obłąkanych, bo znudziła się swojemu mężowi, a na przykład nie chciał procedury stwierdzania nieważności sakramentu małżeństwa albo wiedział, że jest na przegranej z góry pozycji. Kobiety, które były w nieplanowanej ciąży. No wiadomo, gwałciciel czy tam uwodziciel nie ponosił za bardzo konsekwencji, natomiast taka kobieta ponosiła konsekwencje i to bardzo często takie, o których nam by się nie śniło. Była po prostu zamykana w odosobnieniu, rodziła dziecko w klasztorze, dziecko jej zabierano. Często była zmuszana do zostania już w tym klasztorze na wieki wieków, no bo przecież to był wielki wstyd dla rodziny, dla kobiety i jej rodziny, a nie dla tego człowieka, który przyczynił się w 50% do poczęcia tego dziecka. Są też postacie prawdziwe, które dla mnie, jako osoby zajmującej się historią, są takimi wstrząsającymi przykładami na bezduszność prawa wobec kobiet wtedy, na taką rażącą nierówność. Może nie będę opowiadała tutaj, bo wiem, że masz jeszcze parę pytań do zadania, ale zwrócę uwagę Państwa na takie...
Ciekawy wątek.
Tak, na takie panie jak Gertruda Komorowska, która została zamordowana na zlecenie swojej teściowej i późniejszej teściowej jej męża, jak Anna Warszycka. Tutaj cofamy się trochę w przeszłość. Ja piszę o wnuczce Anny Warszyckiej, ale Anna Warszycka napisała, poetka, pierwsza poetka barokowa, znana potem pod nazwiskiem Anna Stanisławska, napisała wręcz taki traktat poetycki, Transakcje o krzywdzie sieroty, gdzie opisuje swoje prawdziwe losy, czyli to, jak została wydana za mąż za mężczyznę psychicznie chorego, który na przykład kiedyś zaczął ją dusić, bo zapragnął, żeby ujrzeć, jak dusza z ciała się wydostaje. No i doszło w końcu po wielu perturbacjach za wstawiennictwem króla Jana III Sobieskiego do stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa, ale kto został objęty ostracyzmem społecznym? Oczywiście Anna, no bo przecież powinna być cicho, przemilczeć, nie wyciągać spraw rodzinnych na forum państwowe. No i tyle.
I to ona za to zapłaciła. A skąd czerpałaś wiedzę na temat głębokiego, potężnego konfliktu między Izabelą a jej
szwagierką? No, o tym konflikcie.
Elżbietą. Wszyscy o tym wiedzieli wtedy?
Wszyscy o tym wiedzieli. Myślę, że wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy o tym plotkowali. No, dużo osób robiło dobrą minę do złej gry. Ale o tym się mówiło, o tym się pisało. To nie było wymiecione w rodzinie pod dywan, ponieważ nawet we swoich wspomnieniach syn Izabeli, Adam Czartoryski, pisze, jak to jego ciotka podczas ślubu rodziców robiła scenę, tupała nogą i krzyczała, że jego ojciec jest wart świetniejszej partii niż taka maszkara. Nazywała matkę z racji tego, że straciła włosy podczas ospy. Znaczy nie straciła, bo...
Odrosły często, potem.
Zostały obcięte na skutek rady lekarza. Nazywała swoją szwagierkę oskubanym kurczakiem, no co też zresztą pojawia się w mojej książce. Jakieś tam wsparcie miała Izabela u swojej teściowej, Zofii Sieniawskiej. Natomiast...
No ktoś musiał być konstruktorem tego pomysłu.
Natomiast jeżeli chodzi o szwagierkę, to rzeczywiście była to no... Trudna, bardzo trudna członkini rodziny i Izabeli można tylko współczuć.
No to teraz trochę powiedzmy o tym, co jej zawdzięczamy. Dlaczego to była tak wyjątkowa postać także dla nas? No bo to, że miała bardzo interesujące życie osobiste, bardzo pikantne, no to jedno, ale przede wszystkim to była też no, patriotka, mimo że nie mówiła dobrze w języku polskim, kiedy wychodziła za mąż, za księcia Adama Kazimierza, no to później po pierwsze dobiła intelektem, wykształceniem do swojego męża.
A bardzo wiele osób twierdzi, że wręcz była od swojego męża bardziej inteligentna i błyskotliwa, na pewno była od niego bardziej systematyczna i pracowitsza.
Tak, i stworzyła bardzo piękną, potężną kolekcję dzieł sztuki. No w końcu to w jej kolekcji to jej syn kupił najcenniejsze dzieło, które mamy w Polsce do dzisiaj i w Krakowie możemy je podziwiać.
Rok 1801, pierwsze muzeum w Polsce. To jest zasługa Izabeli, ono mieściło się w świątyni Sybilli w Puławach. No i tego tytułu nikt jej nie zabierze. Żadna szwagierka, żadna inna kobieta. Były oczywiście wcześniej już w Polsce kompletowane takie przeróżne zbiory, ale to były raczej takie gabinety osobliwości, gdzie zbierano różne interesujące rzeczy, bo i jakieś eksponaty biologiczne, i muszle, i zwierzęta zszywane z kilku innych zwierząt przez sprytnych preparatorów, sprzedawane za jakieś niebotyczne pieniądze. Izabela po raz pierwszy jako zbieraczka w Polsce, kolekcjonerka, powiedziała, że chce zbierać materiały, pamiątki po ludziach związanych z przeszłością Polski. I to było rzeczywiście na naszym gruncie bardzo nowatorskie. Rodzi to też wiele śmiesznych wydarzeń, bo bardzo szybko zaczęły powstawać takie muzea konkurencyjne. I Izabela zakupiła na przykład czaszkę hetmana Czernieckiego. Zakupiła tą czaszkę, była bardzo zadowolona, a okazało się, że sprytny pan grabarz tą czaszkę opylił jeszcze 7 innym osobom, a później okazało się, że ta czaszka, która trafiła do Izabeli, była w ogóle czaszką kobiety.
Ale podobnie było chyba z czaszką Kochanowskiego?
Z czaszką Kochanowskiego to było trochę mniej jednak tego handlu. Gdzieś tam chyba bardziej patrzono innemu panu grabarzowi na ręce, bo z tego co wiem to były 3 albo 4. Natomiast tutaj hetman pobił wszelakie rekordy. No, widać było, co ludzie zbierali. Dla nas to dzisiaj makabryczne, żeby zbierać części ciała osób, które zmarły i jeszcze przysłużyły się ojczyźnie. No ale wtedy to był normalny proceder. Tak samo jak to, że na przykład czarująca księżna Czartoryska operując swoim niewątpliwym urokiem osobistym, potrafiła się wśliznąć do jakiejś biblioteki, poczarować kogoś, że ona tylko sobie poogląda i wyciąć na przykład kawałek materii z Kubraka, historycznej postaci. Tutaj mamy na myśli Gustawa Adolfa. Jest zresztą w jednym z muzeów znajduje się nadal ten fragment odzieży z wyciętym wandalka po prostu.
No, ale też tworzyła przepiękną kolekcję, którą podziwiać możemy do dzisiaj, oczywiście w ukrojonej wersji, bo ta kolekcja też swoje przeszła. I wiele, wiele innych zasług, także dla ogrodnictwa, i o tym wszystkim jutro na spotkaniu w Bibliotece Publicznej na Rajskiej będzie mowa, w Bibliotece Wojewódzkiej.
Zapraszam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że będzie cudowna dyskusja, bo słyszałam o tym, że czytelnicy krakowscy są trudni. Absolutnie w to nie wierzę i uważam, że zadamy temu jutro kłam. Mamy świetnego prowadzącego, ponurego polonistę Wojtka Rzechaka, więc mam nadzieję, że porozmawiamy i będzie iskrzyło. Zapraszam serdecznie.
Jutro o 17, a ja mam dla Państwa książkę Moniki Raspen, Czartoryska, tak na zaostrzenie apetytu przed spotkaniem. Bardzo dziękuję, Monika, za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie.